Rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
28 lat. To dużo czy mało? Dla człowieka sporo, ale gdy weźmie się pod uwagę na przykład czas budowy średniowiecznych katedr, to już nie tak znowu wiele. Dzisiaj nie będzie jednak opowieści ani o średniowieczu, ani o katedrach, ale o współczesności. Dzisiaj pierwszy odcinek z cyklu Wolna i Demokratyczna. W każdy piątek chciałbym się z Państwem spotykać właśnie o tej porze, abyśmy mogli objąć refleksją to, co udało nam się zbudować przez 28 lat. Dzisiaj pierwsza część odcinka, którego tematem będzie przestrzeń. Zaprosiłem do niej architektów, także architektów krajobrazu, tych, którzy zaczynali zmieniać Polskę na przełomie lat 80. i 90., ale i tych, którzy zmieniać ją będą przez kolejnych kilkadziesiąt lat.
Bluszczem u okna, kwiatem w samotność, poszumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żarne boki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żarne boki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żarne boki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton.
Tomasz Chmielnik. Architekt zieleni, architekt
ogrodów. To jest nadużywane troszeczkę pojęcie dzisiaj, architekt zieleni. Tak, można powiedzieć po prostu, wie pan, najchętniej to bym powiedział coś rzemieślniczego, czyli ogrodnik. Choć z zawodu nie jestem nim, ale z racji ponad 30 lat praktyki mogę się tak nazwać chyba.
30 lat pan jest w tym zawodzie, to znaczy był pan uczestnikiem tych wszystkich przemian.
Należałem wówczas, żeby dzisiaj trudno uwierzyć, do młodzieży.
Ja też.
która wyjechała na przygodę. Przygodę w świat, po prostu z plecakiem.
Do jakiego kraju?
No więc tutaj nikomu nie zaimponuję, dosyć mało. Po prostu nie dostałem później dalej wizy, bo ta karta była taka, no, ktoś to nazywał kiedyś ucieczką. Ja myślę, że to była po prostu decyzja młodego człowieka, jak dzisiaj wolno nam było podróżować, o czym marzyliśmy wówczas, to wtedy to było zabronione. Więc to był pierwszy, to był Berlin Zachodni, sławne Zoologische Garten. I później tak się złożyło, że po prostu no, z tymi 150 dolarami nie było wiele możliwości, więc trzeba było podjąć pracę. I tak jakoś się zaangażowałem w tą pracę w Niemczech, że zostałem. Mimo braku znajomości języka wówczas niemieckiego. I jak to mówią, Pan Bóg tak chciał, że jedyną firmą dla turysty, takiego jak ja wówczas, zgłosiła się firma Gartenlandschaftsbau, czyli budowa krajobrazu. Mimo, że jestem po ekonomii. Ale rodzinne tradycje. Widocznie nie wiem. Mama tak chciała i Pan Bóg jej pomógł. I zacząłem pracować w Gartenlandschaftsbau i później, kiedy w 1989 roku, tutaj z kolei moja mama zajmowała się przez wiele lat rewaloryzacją parków podworskich, skończyły się zakłady rolnicze, zakłady doświadczalne, zjednoczenie i trzeba było podjąć decyzję, co robimy dalej. To znaczy mama podejmowała tę decyzję. No i założyła firmę, która zajmowała się parkami, właściwie w Polsce można powiedzieć. Naszych najbardziej tutaj znanymi to jest Ostromecko, Lubostroń, w naszych okolicach.
Ludmiła Urbańska, architekt krajobrazu.
Projektowaniem zajmuję się od blisko 10 lat.
Jak to się zaczęło?
Zaczęło się od studiów.
A gdzie studia?
Studiowałam w Szczecinie, na Akademii Rolniczej, kierunek architektura krajobrazu przez 5 lat. Po czym zaczęłam od razu po studiach tworzyć projekty, założyłam własną firmę i do dzisiaj to kontynuuję, ale w Bydgoszczy.
A dlaczego w Szczecinie studia?
W momencie, kiedy wybierałam kierunek studiów, w Bydgoszczy jeszcze tego wydziału kierunku nie było i dlatego właśnie w Szczecinie. Oficjalnie jako architektura krajobrazu jest to dziedzina dosyć młoda, aczkolwiek kultura i historia związana ze sztuką kształtowania ogrodów sięga bardzo dawnych czasów.
Starożytności.
Dokładnie.
I to bardzo, bardzo starej
starożytności. Tak, ogrody Semiramidy i wszystkie inne.
Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz, architekt miejski w Bydgoszczy.
Ja sięgam pamięcią do 91 roku, bo z Urzędem Miasta jestem związana od tego roku, później z małymi przerwami na praktykę zawodową, także bez mała 26 lat. I od tamtej pory zmieniło się bardzo dużo. No weźmy pod uwagę na przykład początek lat 90. To był taki wielki boom na małe pawiloniki handlowe. Wszędzie, gdzie było tylko miejsce, powstawały pawilony handlowe. Były początkowo traktowane jako tymczasowe. Czas pokazał, że przetrwały więcej niż 20 lat.
Bo w ogóle to chyba był taki okres, że sprzedaż łóżkowa, później szczęki słynne, które przeszły do legendy i później pawilony, tak to chyba się układało.
Tak, małe pawilony typu Stolbud, takie drewniane pawilony powstawały później z płyty obornickiej. Pamiętam również pawilony murowane, które z założenia miały być pawilonami tymczasowymi, a przetrwały długie lata. I w tej chwili niekiedy planem miejscowym są nawet i usankcjonowane jako pawilony stałe. Oczywiście część z nich zniknęła z powierzchni ziemi, ponieważ pojawiły się wielkie centra handlowe. Pamiętam wielkie centrum handlowe, które powstało przy Kruszwickiej, dawny Żan. Ile było emocji, że blisko centrum miasta, że tego typu obiekty powinny powstawać trochę dalej. Fakt faktem, że ówczesny architekt miasta zadbał o architekturę tego budynku, aby nie była tuzinkowa. Dlatego nie powstał zwykły blaszak, a coś o wiele lepszego. Oczywiście ta architektura nie przetrwała próby czasu i dlatego w ostatnich latach ten obiekt przeszedł tak zwany lifting. Wydaje się, że w tej chwili wygląda bardziej nowocześnie, bardziej stonowanie, nawet przy udziale tylu kolorów.
Małgorzata Schmidt, architekt, prezes SARP.
Architektura PRL-u niewiele dopuszczała, natomiast ta wolność i swoboda, powiedzmy, możemy tak nazwać, spowodowała otwarcie się architektury na większe możliwości technologiczne i inne. Z tym, że ja mam taką osobistą refleksję, że wolne i demokratyczne to niekoniecznie powinno być chaotyczne, dobrowolne, a wręcz samowolne, bo to często się też zdarza od tego momentu.
Anna Pawlicka-Zabojszcz, architekt, przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów.
Ja w 89 roku zaczęłam pracę zawodową. Dosyć długo studiowałam, niemniej jednak zaczęłam w 89 roku, także to, co było wcześniej, znam z opowieści swoich koleżanek, po prostu pokolenia rodziców. Natomiast zauważyłam oczywiście duże zmiany w samym systemie funkcjonowania choćby jednostek projektowych, biur projektów, gdyż przed 90 rokiem było po prostu dużo biur projektowych, które z jakiegoś tam nadrzędnego rozdzielnika zajmowały się tym, czym miały zajmować. Były te biura bardzo wyspecjalizowane, zatrudniały ludzi. Ludzie w nich pracujących nie zajmowali się niczym innym poza projektowaniem, czyli tym swoim wyuczonym zawodem. To miało oczywiście swoje zalety, ponieważ skupiali się na tym, na czym projektanci powinni się skupiać. Natomiast od 90 roku zaczęły się duże przekształcenia związane z po prostu z funkcjonowaniem całej gospodarki. W związku z tym i te biura projektowe zaczęły powoli rozpadać, dzielić na mniejsze jednostki. I jesteśmy właściwie w tej chwili po 25 latach w takiej sytuacji, gdzie duże biura, które kiedyś były powszechnie, są już właściwie jak mamuty. No praktycznie z rzadka spotykane, chyba że jakaś firma zagraniczna się pojawi, no to może jeszcze jest jakieś duże biuro. Coraz mniejsze jednostki projektowe, większość z nas prowadzi właściwie taką albo jednoosobową działalność gospodarczą, albo kilkuosobową spółkę, czyli nastąpiła bardzo duża specjalizacja branż i każdy współpracuje z kim chce, co jest niewątpliwie plusem, ale też to niesie ze sobą ryzyka, że nie jesteśmy często w stanie udźwignąć rzeczywiście poważnych tematów.
Firma to chyba była jedna z najstarszych w Polsce.
Jesteśmy tak starzy jak trzecia RP, mawiamy. Tak, a ja z moim doświadczeniem stamtąd przyjechałem tutaj i pomagałem. Moja córka miała wtedy 6 lat, trzeba było zdecydować, czy dalej udajemy kogoś innego niż jesteśmy, czy wracamy po prostu do siebie, do kraju, który stał się krajem już normalnym, już wolnym, nazwijmy tak.
Jak pan postrzega te różnice, krajobraz tutaj i po wyjeździe tam? I jak pan wrócił? W jakim stanie pan zastał te właśnie podworskie parki?
W wielu wypadkach dobrze się stało, że nie ingerowaliśmy. Były takie przypadki, gdzie parki zostały zdewastowane, bo powiedzmy za czasów tak zwanych przesławnych PGR-ów robiono w nich na przykład powierzchnię, gdzie trzymano na przykład zwierzęta, prawda? Albo no, to był kiedyś symbol tego zgniłego, niepotrzebnego czasu. Wielu parkom pomogło to, że się nic z nich nie działo, tak powiem krótko, bo nauka, o której mówimy, czyli arborystyce, czyli o kwestii pielęgnacji drzew, bo pewną substancją najważniejszą w parkach zabytkowych są stare drzewa. W ogóle drzewa wokół nas są najważniejsze, można by tak powiedzieć. Są największym egzemplarzem, tak powiem, przyrody nas otaczającej. Z nich mamy najwięcej, czerpiemy korzyści, a stanowią tą tak zwaną podstawową bazę kształtowania krajobrazu w parkach zabytkowych. Więc byłoby to długa rozmowa na ten temat. Natomiast może ja wrócę do tego pana pierwszego pytania. Pomijam wszystkie szoki wędliniarskie i tak dalej, powiedzmy, ale mówiąc teraz o zieleni. W momencie, kiedy zacząłem pracować w Niemczech w takim przedsiębiorstwie, podobnym jak dzisiaj sam, że tak powiem, prowadzę, rzuciło mi się w oczy przede wszystkim to, że tam jest to przez lata uregulowana kwestia. Jeżeli myśmy wjeżdżali do jakiegoś parku, czy wjeżdżaliśmy w Hamburgu na jakąś ulicę, żeby pielęgnować drzewa, to wszystkie drzewa były wówczas już, wiele lat temu, zinwentaryzowane. Każde drzewo miało swój numer. Do każdego drzewa, do którego wykonywaliśmy jakiekolwiek zadania, była metryczka i później po prostu nanosiło się to, co było zrobione i ewentualnie, co należałoby w jakim okresie czasu zrobić. To jest pierwsza rzecz, której u nas oczywiście, że brakowało wówczas. U nas brakowało przede wszystkim podejścia takiego obywatelskiego do tego problemu, czyli zieleni, bo to jest to, jeżeli ludzie chcą...
Nie dbaliśmy po prostu?
No w jakimś sensie... Pan pamięta przecież, sądzę, że to było nasze, czyli jakby niczyje. Wszystko było nasze, wspólne. Myśmy dbali, owszem, o swój mały ogródeczek, o swoją działkę, o swój balkon może, natomiast poza tym to już było jakby obce. Komuna, nazwijmy tak, nie wykształciła w nas pojęcia społeczeństwa obywatelskiego. To było obce. Poza naszą tam siatką, powiedzmy, to już nie należało do nas. Zmieniło się to. Bardzo się zmieniło. Ja to obserwuję chociażby na przykład w takich procesach dewastacji takiej małej infrastruktury, powiedzmy typu kosze, ławki w parkach. Myśmy z uporem maniaka reperowali, stawiali z powrotem, tak żeby wreszcie ten przysłowiowy człowiek, ten nasz współobywatel zrozumiał, że to jest dla niego. Jeżeli to zniszczy, to po części za własne pieniądze niszczy. To był proces długi, ale z coraz większym efektem. Jest coraz mniej takich aktów wandalizmu, tak to się ładnie nazywa. Myślę, że ta świadomość w społeczeństwie też rośnie. Poza tym, to co mówiłem, wolno nam wyjeżdżać. Jeździmy. Jedziemy do Holandii, do pracy często, ale jednak przecież mamy oczy otwarte i patrzymy, jak wygląda prawda tam, że można. Że sąsiad mobilizuje sąsiada. Że jest coś takiego, jak takie poczucie estetyki, prześciganie się w różnych ciekawych formach w ogrodzie, skoro sąsiad tak ma, czemu ja tak nie mogę mieć. To jest taka rywalizacja pozytywna i to myślę, że to dużo przenieśliśmy na własny grunt, no i fajnie. To jest to, o czym mnie się kiedyś marzyło, a dzisiaj w jakimś sensie biorę w tym udział.
Wspomniała pani, że zajmuje się tym zawodem od kilku lat. Jak to wyglądało od początku? Było duże zainteresowanie?
Było duże zainteresowanie na zakładanie ogrodów, ale mało osób zdawało sobie sprawę, że żeby założyć dobry ogród, to tak jak przy budowie domu, warto mieć projekt. Taki mini plan biznesowy chociażby na to, w jaki sposób będziemy realizowali po kolei wszystkie etapy związane z budową ogrodu. To jest duża inwestycja. Wbrew pozorom to wcale nie jest takie tanie. To jest nieraz bardzo duży wydatek podobny związany z kosztem budowy domu nawet. I początkowo, owszem, było zapotrzebowanie na to, żeby tworzyć ogrodę, ale mało ludzi zdawało sobie sprawę, że musi być plan, że musi być dobrze przemyślany projekt, że trzeba sobie zdawać sprawę z potrzeb, jakie się ma. To musi być funkcyjnie podzielone w jakiś taki sensowny sposób. I tak naprawdę dużo osób dziwiło się, co to jest architektura krajobrazu, kto to jest architekt krajobrazu, architekt zieleni, co to w ogóle jest. Dzisiaj jest to bardziej temat taki zrozumiały, powszechny. Większość osób właśnie najpierw dzwoni po projekt, dopiero potem decyduje się na zakładanie ogrodu, do tego stopnia, że w momencie, kiedy jeszcze nie istnieje budynek, istnieje projekt budynku i równolegle tworzy się projekt ogrodu.
I to jest zjawisko stosunkowo chyba niedawne, że zaczęto w ten sposób postrzegać otoczenie domu.
Tak, zaraz po tym, jak pojawiły się projekty wnętrz, to już było wiadomo, zaczęły wchodzić projekt zieleni. Otóż zieleń ma wiele funkcji, między innymi reprezentacyjną i sam budynek, zwanym ogrodzeniem, ale z zaniedbaną zielenią, albo źle założoną zielenią, łącznie z zagospodarowaniem typu oświetlenie, czy typu nawierzchnia z kostki brukowej, czy granitowej, to tworzy nam jakąś taką spójną całość odbioru danego budynku. Zarówno w ogrodach przydomowych, jak i w parkach zieleń stanowi o reprezentacyjności danego miejsca, podnosi zawsze prestiż. Jest to coś, co może być, ale nie musi, i jeżeli jest, to znacząco podbija wartość tego miejsca.
Musiała pani przekonywać, docierać do klientów, uświadamiać, że projekt jest istotny, tak?
Tak. Zaczęło się tak naprawdę od współpracy z wykonawcami, którzy chcieli zakładać ogrody, ale nie wiedzieli jak, bo w ostatnich latach bardzo dużo młodych firm się pojawiło, gdzie po prostu no, wydaje się, że założyć ogród, co to jest, ale dobry pomysł, to jest klucz, to jest sukces. Późniejsza dobre założenie ogrodu i późniejsza pielęgnacja. Sukces jest efektem pracy wielu osób, ale ten projekt jest na samym początku i bardzo często wykonawcy, którzy do tej pory nie współpracowali z żadnym projektantem, zaczęli się do mnie zgłaszać i wtedy ja już bezpośredni kontakt miałam z klientem i miałam możliwość przekonania, uświadomienia, jak wiele jest możliwości nadal. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie możliwości daje nam przestrzeń wokół domu, że to nie musi być ogród, który naśladuje naturę, że to może być coś, co jest zieloną architekturą, coś, co jest przedłużeniem salonu, coś, co jest takim zielonym salonem, gdzie powiększamy nasz dom o ten widok, który jest za oknem, gdzie są ważne powiązania widokowe, że jeżeli patrzymy, siedzimy w kuchni przy stole, pijemy rano kawę, to warto, żeby na przykład przez okno był widok, który cały rok cieszy, nie tylko w sezonie, żebyśmy mieli jakiś taki komfort, bo po to też się człowiek buduje i na końcu o tym zapominamy w ferworze inwestycji, gdzie jest bardzo dużo wydatków, na końcu zapomina się o zieleni i jakoś to będzie i to jest błąd. Dlatego, że właśnie po to się wyprowadzamy w tą strefę podmiejską czy na wieś, żeby mieć bliższy też kontakt z naturą. Nie tylko po to, żeby mieć duży, ładny dom, ale po to, żeby mieć tą przestrzeń, ten komfort, tą intymność wokół tego domu, a to właśnie buduje przestrzeń, głównie składająca się z zieleni, dobrze zaprojektowanej, dobrze oświetlonej, to jest bardzo ważne, oraz ważne jest jeszcze również to, żeby ta przestrzeń nieożywiona przenikała się z tą ożywioną, żeby wjazd, kostka, ścieżki, żeby to wszystko było harmonijnie, jakby się przeplatało łącznie z zielenią. To nie ma zieleń dominować i być burz. To powinno być w taki sposób urządzone, aby tworzyło harmonijną całość.
Sharing all.
Pawilony wyparte zostały więc przez duże centra handlowe. Niektóre centra nie przetrwały, na przykład drukarnia w samym centrum miasta okazała się być niewypałem, chociaż dla samego miasta było to na pewno z korzyścią dla tego samego miejsca powstanie nowego obiektu nowoczesnej architektury. Natomiast jeśli idziemy dalej w kierunku centrów handlowych, to mamy Focus, który odrestaurował stare zabytkowe budynki administracyjne, dodając splendoru temu miejscu. Nie wszyscy młodzi bydgoszczanie pamiętają, że tam była rzeźnia miejska.
Latem utrapienie.
Latem utrapienie. Długie lata straszył torbyt vis-a-vis, który teren miasta, ale jakoś i nie można było znaleźć zainteresowanego tym terenem. W ostatnim czasie został sprzedany, więc prawdopodobnie pojawi się coś nowego, nowa architektura współczesna.
Ja pamiętam jeszcze, jeśli chodzi o zmiany, krzywe, dziurawe, koszmarne chodniki. Nie wiem, czy architekt też się tym zajmuje, ale to też część naszej przestrzeni i to taka bardzo ważna.
Architekt miasta wydaje pozwolenia na przebudowę takich chodników. Dużo jeszcze jest do zrobienia, zwłaszcza w centrum i w okolicznych osiedlach. Na przykład Miedzyń nie ma jeszcze druku utwardzonych, Piaski, Opławiec. Są to trochę jakby zapomniane dzielnice, ale nie przez to, że miasto o nich zapomniało, tylko po prostu z braku środków, z braku pieniędzy. Ale pamiętam, kiedy przebudowywano ulicę Długą, prawda? Wszyscy byli zachwyceni. Później się okazało, że był to koszmar dla kobiet i trzeba było po latach przebudowywać tą ulicę. Stare miasto bardzo się zmieniło. Proszę zwrócić uwagę, jak kamienice są odnowione poprzez to, że nadzór budowlany wydaje decyzje nakazujące właścicielom tych kamienic wyremontowanie przynajmniej elewacji budynków. Coraz więcej budynków cieszy oko.
W ogóle wrócił chyba kolor do miasta. To też jest coś niesamowitego. Ja pamiętam lata 80.
Zachłyśnięcie kolorem już nam przeszło. Nam wszystkim i architektom również, ponieważ wszędzie pojawiły się te pastelowe, ciepłe kolory, które wszyscy byli nimi zachwyceni. I nagle okazało się, że wprowadzenie beży, takich bardziej ziemistych kolorów, szarości, nawet i czerni uspokajają jakby tą taką różnobarwność, chociaż rzeczywiście jeśli chodzi o wybór kolorów, dominują kolory właśnie te takie pastelowe.
Ale to też chyba można zrozumieć tak z psychologicznego punktu widzenia, bo jeżeli PRL kojarzył się z brudem, z szarością, to człowiek odreagowuje właśnie idąc w wyraziste kolory.
Tak, tylko że pamiętajmy, że elewacje budynków to nie jest jakaś taka tablica, ściana, na której można wyrysować każdy rysunek, prawda? Pojawiały się takie pomysły, żeby na elewacjach budynków, zresztą mamy jeden taki budynek mieszkalny, wielorodzinny, gdzie wymalowane jest słoneczko, które jest widoczne dopiero bardzo, bardzo daleko. Każda architektura, nawet ta taka najbardziej spokojna, bez żadnych elementów zdobień, mogą być podkreślane jej jakieś elementy pionowe, poziome, żeby uwydatnić, wzbogacić tą architekturę, która nie była zbyt bogata. W latach, na początku lat 90., jeśli mówimy o kolorach, to przypomnijmy sobie, że dominowały wieżyczki, to nawet w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W tej chwili na szczęście ta moda minęła.
Był też okres tak zwanych gargameli.
Tak, był ten okres. Wszyscy chcieli mieszkać w dworku typu takim szlacheckim, tylko że zapominali, że działki powinny być 3-4-krotnie większe, a nie takie maleńkie, po 400 metrów kwadratowych, także możemy sobie wyobrazić te wszystkie dworki skupione w jednym miejscu. Nie ma tego efektu, prawda? Ale wraca w tej chwili modernizm, który był przez długie lata potępiony. Był to przykład architektury właśnie takiego socrealizmu, nieciekawy, oddarty ze wszystkich jakichś detali architektonicznych. Przecież ówcześni architekci nie mogli nawet zaprojektować daszków przy attykach, które później okazały się, że te daszki również stały się takim przeżytkiem. To była taka moda początku lat 90. No ale teraz pojawiają się takie nowe, modernistyczne budynki z nowymi materiałami elewacyjnymi. Wprowadzane jest szkło, drewno. To naprawdę są przykłady bardzo dobrej architektury, która wzbogaca tą naszą przestrzeń wokoło.
W minionej epoce, nazwijmy tak umownie, czyli przed 90 rokiem, oczywiście istniała pewna doktryna urbanistyczna, która zawierała szereg słusznych rozwiązań co do zasady, że należy budować osiedla wyposażone na przykład w szkoły, sklepy, parki, że człowiek musi mieć do życia odpowiednie warunki, że dzieci do szkoły nie mogą chodzić dalej niż określona ilość tam minut czy metrów, nie mogą przechodzić przez ruchliwe ulice. Czyli sens tych założeń urbanistycznych był jak najbardziej szczytny i słuszny i trzeba przyznać, że wiele osiedli nawet powstawało według tej idei, no choćby osiedle leśne w Bydgoszczy.
Kordon w tym czasie najbardziej i potem Osowa Góra z tych nowoczesnych materiałów. Tak
no
dalej.
Ale akurat w przypadku Fordonu to chyba te funkcje dodatkowe nie zostały tak w pełni zrealizowane.
No i tu właśnie dochodzimy do tego, że ile w pewnym okresie rzeczywiście ta kompozycja tego osiedla kończyła się tym zamknięciem, że wybudowano i to, i to, i to, i tą przychodnię zdrowia, no rzecz jasna poza kościołem, ale zawsze się tam jakąś tam kaplicę udawało wcisnąć, to ta kompozycja była zamknięta i była super. Natomiast potem jak już budowano Fordon, to się to zaczęło, można powiedzieć, rozpełzać na dużej przestrzeni i to budownictwo usługowe nie nadążało za...
Bardziej postawiono na sypialnie, nie?
Właśnie, że tak powiem, za tym budownictwem mieszkaniowym i tak można powiedzieć, że to sobie odpuszczono. No trochę tam wybudowano, jako kilka szkół podstawowych wybudowano. Ale nie czuję się, że tam na przykład zostały zakończone te centra takie handlowe.
Prawdopodobnie rzeczywiście to jest pokłosie, ale już w tej chwili jest trochę więcej tych funkcji w Fordonie. Jest już więcej szkół, tak jak mówisz, więcej kościołów, więcej pawilonów usługowych, więcej punktów poczty czy banków i to jest potrzebne do życia ludziom, którzy wracają z pracy, tak? Do pracy niestety muszą większość, oprócz nauczycieli powiedzmy i tych, którzy tam handlują, jeździć do... Sama mieszkam w Fordonie, więc wiem, co to znaczy. Jeździć do centrum miasta. No ale dzięki tramwajowi na przykład jest to super sprawa w tej chwili. To
gdyby wtedy na przykład wybudowano taki tramwaj czy komunikację miejską, być może losy Fordonu by się trochę inaczej potoczyły.
A mogłyby się potoczyć inaczej?
Mogłyby się, bo być może mógłby być ten Fordon na przykład gęściej zaludniony, zabudowany i wypełniony jeszcze większą ilością funkcji.
It's a little secret, just the Robinson's affair. come on, got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray.
Wracam z Niemiec do Polski. Zajmujecie się państwo, państwa rodzinna firma, parkami podworskimi.
Tak.
Z tamtymi nawykami niemieckimi, z tamtą tradycją traktowania zieleni przyjeżdżacie do Polski i co?
I jeszcze technologią.
I technologią.
I technologią.
I
tak,
co w Polsce?
I co w Polsce? No i to jest właśnie fajne, bo wtedy przyjeżdża się i jest kreatywność nasza. Może znaleźć ujście, że tak powiem. Nowa technika, którą przywożę stamtąd, powiedzmy. Nowe znajomości różnego rodzaju, na przykład jeżeli mówiliśmy o arborystyce, arborystycznych rozwiązań. Zachód w tym szerokim pojęciu jest zawsze, był zawsze troszkę o ten krok, dwa kroki przed nami, jeżeli chodzi o wiedzę i może jeszcze też wprowadzanie tej wiedzy w praktykę. U nas się ten proces odbywał bardzo powoli. Coś tam było, powiedzmy, wiadomo, ale tego nigdy tak do praktyki się nie przenosiło. Tutaj natomiast nagle przed nami się otworzyła możliwość zakupu pewnych rzeczy, pojawiła się to dzięki znajomości, powiedzmy, tamtego rynku, języka, można było nawet tych ludzi stamtąd sprowadzać, można było sprowadzać tą technologię i można o tym było mówić. I nie było już to, że tak powiem, tematem tabu, bo to jest nie z tej strony świata, że tak powiem, sprowadzana technologia. Ja swego czasu zapisałem się do, wtedy po moim przyjeździe, nawet już trochę wcześniej, do Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew. Powiem panu szczerze, że czytałem książkę, ucząc się w Niemczech, czytałem książkę naszego profesora, pana Marka Siemniaka, także byłem dumny, kiedy go poznałem. Chciałem go dotknąć, bo to był dla mnie guru. Później sam stworzyłem też z kolegami, bo to wszystkiego się samemu nie tworzy, Federację Arborystów Polskich, czyli ludzi, którzy zajmują się drzewami. To jest coś, arborystyka od słowa arbor, od drzewa, opieka właściwie od momentu sadzonki, czy powiedzmy szkółkarskiej materiału, poprzez jego całe życie, aż do dorosłości i aż do, powiedzmy, pomnika przyrody. Oczywiście nie jestem w stanie ja, ani jedno pokolenie prześledzić tego całego cyklu, ale powiedzmy, takim spektrum się zajmujemy. I powiem szczerze, że ta wiedza stamtąd przywieziona, ale też i tu doświadczenia nasze. Myśmy wtedy mieli głód. Głód konsumpcji, ale i głód konsumpcji wiedzy, bo to było istotne. I chcieliśmy jak najwięcej, jak najszybciej przenieść na własne podwórko.
A pamięta pan pierwszy park właśnie, pierwszy ogród jako zlecenie, gdzie pan już w tym uczestniczył?
Tak, bardzo na poważnie, to zacząłem chyba w 97 roku uczestniczyć w naszym Ostromecku. To były pierwsze prace rewaloryzacyjne, a pierwsze nasze zupełnie takie wiązania, na przykład elastyczne, które były wtedy jeszcze mało znane albo w ogóle nieznane.
A w jakim celu one są stosowane?
One są stosowane do, bo są wiązania różne, mechaniczne, czyli statyczne lub stabilne, nieruchome. Wiąże się koronę drzew przed rozłamaniem. Czasami drzewa mają, zresztą u Państwa tutaj robiliśmy, macie Państwo kobrę u siebie na parkingu. Nazywa się to kobra, to wiązanie i w środku jest takie zgrubienie, to jest amortyzator. Drzewo musi wykonywać swoje ruchy poprzez wahania się korony lewo-prawo podlegające siłą wiatru. Nie możemy tego usztywnić całkowicie, nie należy nawet, a wiązanie służy temu, żeby zabezpieczyć. Żeby na przykład nie spadło na Państwa auto, konar, albo żeby komuś krzywdy nie zrobił i żeby estetyczne drzewo było jak najdłużej.
I wracając już do tego pierwszego zadania, pierwszego parku, do Ostromecka?
Tak, no to było, tak jak wspomniałem, bo tą firmę rozpoczęła budować mama moja i z takim, nazwijmy to w cudzysłowie, odkrzywieniem historycznych ogrodów, bo tym całe życie się zajmowała. Ostromecko, ja się zawsze śmieję, że to był wtedy taki park bardzo zarośnięty, co mu na dobre wyszło w sumie, tak jak co mówiliśmy na początku, że czasami dobrze, że nie robiliśmy my ludzie czegoś, nie do końca wiedząc, dlaczego to robimy, bo tak się to odbywa bardzo często. Także ta przyroda zostawiona sama sobie stała się takim samograjem. My już wiedząc o tym, że należy rewaloryzację takiego obiektu dokonywać w sposób powolny, w sposób stopniowy. Nie można wchodzić gwałtownie, trzeba robić to wszystko ręcznie, bez jakiegoś ciężkiego sprzętu. Wie pan, to jest taki stan przyrody zastany przez nas, który istniał przez 50-60 lat i nie wolno nagle go rujnować. To wszystko jest tam samograjem jakimś, to wszystko jest, tworzyło ze sobą, współgrało. I my możemy powolnymi etapami redukować to, co nie należy, tak zwane samosiewy na przykład, powoli usuwać, żeby na przykład bluszcz pospolicie zwany, czyli Hedera helix, nie uciekała nam. Jeżeli pan bywa w Ostromecku, zauważy pan, że tereny, nazwijmy ten parkowe, ta i ta część leśna parku jest praktycznie cała pokryta dywanem Hedery. To umożliwia nam też oszczędności pewne. Nie ma tyle pielęgnacji. Taki park pielęgnować i utrzymać w należytym stanie to są bardzo duże pieniądze. Na to stać dzisiaj, powiedzmy, gminy. Bardzo bogatych, pojedynczych na palcach pewnie ręki do wyliczenia osób prywatnych. Także to są olbrzymie koszta. W Ostromecku, kiedy myśmy, bo to się robi się w ten sposób, że najpierw jest tak zwana kwerenda, czyli musimy poznać ten obiekt pod względem historycznym. My poprzez swoje poszukiwania dotarliśmy do tego, że był to obiekt, którym, ja bym powiedział, palce maczał, to się nieładnie mówi, ale brał współudział Józef Peter Lenet. To był człowiek, planista Fryderyka Wilhelma III, który był jednym z największych planistów w dziejach naszych współczesnych, powiedzmy, 200 lat. Robił takie rzeczy jak Tiergarten w Berlinie, Sanssouci, Potsdam, to są jego Luksemburg pod Wiedniem, Ring Wiedeński. Także to były takie pozycje znaczące. I działał też na tym zachodniej części Polski, wówczas nie będącej Polską. I właśnie zostawił swój ślad, swoje piętno, nazwijmy to, w Ostromecku. Ta część parku dlatego była dla nas tak cenna, że my, czując, że tak powiem, oddech
historii,
musieliśmy postępować mądrze, a to jest trudne, powiem, to jest trudne dlatego, że w dziale, powiedzmy, usług, bo to jest nic innego jak taka usługęśmy świadczyli, jest to temat bardzo jeszcze nierozpoznany i nie do końca, jeżeli chodzi o kontakt z przyrodą, poprawianie jej jest zawsze bardzo ryzykowne i my uzurpujemy sobie pewne prawa, że jesteśmy tacy mądrzy, że my wiemy co. Ja mogę na przykładzie arborystyki powiedzieć, jak ona się rozwijała, że to, co powiedzmy lat temu 20 było przebojową sprawą, tak zwana chirurgia drzew, dzisiaj się tego wstydzi się ten, kto to kiedyś używał. Ale to jest naturalny proces rzeczy.
Rozwój wiedzy po prostu.
Rozwój wiedzy, tak.
Z tego, co pani mówi, wynika też, że no, potrzeba solidnej wiedzy, żeby takie rzeczy projektować.
Ja osobiście uczyłam się na własnych błędach. Wiedza na przykład dendrologiczna, tego się nauczyłam na studiach. Myślenia przestrzennego, tego nauczyłam się na studiach. Z tym, że na moim kierunku architektura krajobrazu uczyliśmy się najwięcej o planowaniu parków, o planowaniu dużych przestrzeni, jakichś miejskich, publicznych. To były duże przestrzenie. Zupełnie inaczej projektuje się duże przestrzenie, a zupełnie inaczej projektuje się małe przestrzenie. Inaczej się podchodzi do planowania publicznego, inaczej, kiedy jest to inwestor prywatny. I tak naprawdę oprócz żelaznej wiedzy, takiej ze studiów, którą trzeba mieć na temat roślin i takiego, można powiedzieć, feelingu projektowego, jakiegoś talentu własnej estetyki, bardzo ważne jest być takim trochę psychologiem, bo projektowanie na przykład ogrodu przydomowego, my to robimy dla ludzi. I można mieć nie wiadomo jaką inną wiedzę, jak rozległą wiedzę, ale jeżeli nie wsłuchujemy się w potrzeby ludzi, jeżeli nie pamiętamy cały czas o tym, że robimy to dla danego odbiorcy, to ta praca mija się z celem. Także każdy jakby projekt jest nowym wyzwaniem i każdy klient, każdy inwestor jest inny.
Domyślam się, że no w tej chwili jest pani łatwiej, bo klienci też są chyba inni, już świadomość klientów jest inna, czy nie?
Jest trudniej, bo są bardziej wymagający z biegiem czasu. Teraz to już nie jest żadna tajemnica, sami chętnie sięgają po drzewka. Nieraz jest tak, że zakładają drugi dom i wtedy właśnie zakładając drugi dom, budując drugi dom, tak naprawdę oni już na etapie projektu budowy sięgają po projekt ogrodu, bo wiedzą, jakie to jest ważne. Później nikt nie chce mieszkać w ładnym domu, ale naokoło błoto i nie ma jak wjechać. Jeżeli chodzi o klientów, oni są bardziej wymagający, bo po prostu ta wiedza jest coraz bardziej powszechna, jeżdżenie po szkółkach jest przyjemnością, cały czas jakby ta dziedzina jest dynamiczna, cały czas są nowe odmiany, cały czas, jeżeli sami do tej pory zakładali, to z pewnością nie zawsze wszystko wychodzi od razu, więc po nowe drzewka przyjeżdżają i później jakby korzystając z usług na przykład przy drugiej realizacji, oni są świadomi. Z jednej strony to jest praca łatwiejsza pod tym kątem, że łatwiej się rozmawia i taki klient już wie, o co chodzi, a z drugiej strony nie do końca tak jest, gdyż nieraz są jakieś takie złe nawyki, złe przyzwyczajenia, nieraz jakieś coś nie wyszło, a mogłoby wyjść i potem jakby trudniej danego inwestora przekonać do pomysłu, który mógłby się udać, ale już gdzieś tam kiedyś był próbowany i spalił się na panewkach.
Wspomniała pani o nowych materiałach, no to dla architektów też chyba i nowe wyzwania, ale też nowe szanse, bo w latach 80. czy wcześniej architekci nie mieli do dyspozycji tego, co w tej chwili jest.
To prawda, zresztą proszę zwrócić uwagę, jakie powodzenie mają markety budowlane. Natomiast jeśli chodzi o dobór materiałów przez architektów, to mają naprawdę bardzo szerokie pole do popisu. Oczywiście to też zależy od zasobności inwestora, bo inwestorzy, to oni pierwsi decydują, czy będą budować budynek o bardzo wysokich standardach, czy jednak o obniżonych standardach. Muszą tutaj wypośrodkować.
Często się zdarzałam, że ludzie, no to też jest właśnie ta wolna, demokratyczna, jeżeli to mamy być pod tym hasłem, że ludzie często zadają pytanie, dlaczego ja mam swoją działkę i nie mogę budować tak, jak chcę. No jakiś ład i porządek musi być stworzony i powinien, tak jak to było za czasów PRL-u, bo tam jednak była tendencja do stwarzania jednolitości, tak? Od tego bym tak nie mówiła, że to było super, ale tu też musi być jakiś ład i porządek. Natomiast no na pewno, nie wiem, czy Ania się z tym zgodzi, takie obwarowanie, że wszystkie budynki w tej dzielnicy akurat mają mieć czerwone dachy, to dla mnie to jest trochę no, takie aż na wyrost obwarowanie. Zdarzają się sytuacje, że się osiedla rozwijają i to jest już zupełnie inny okres, tak jak czas modernizmu, gdzie były płaskie dachy, potem zachłysnęli się wszyscy tą wolnością i wszędzie były strome dachy.
Plus
i to
wieżyczki,
różne,
plus
to
wieżyczki.
Wieżyczki. I teraz jest taka mieszanina trochę, tak? Ale no jakąś dowolność tak, ale musi być jednak ten ład i porządek zachowywany. I do tego na pewno dążą pracownie urbanistyczne czy plany miejscowe, żeby ten ład opanowywać. Nie zawsze się to udaje, niestety. No, to jest nasza bolączka.
Ten ład przestrzenny tak naprawdę wpływa pozytywnie na ludzi, na ludzkie zachowania. Tak. Bo przecież dlaczego na przykład lubimy przybywać na łonie natury? Nie dlatego, że każde drzewo w lesie jest inne przecież. To po prostu chodzi o pewne poczucie jakiejś takiej wewnętrznej harmonii, spokoju. Nie, oczywiście to nie ma być nudne, że wszystko identycznie takie same, ale jednak to musi jedno do drugiego pasować. Oczywiście osobistą jest rzeczą każdego z nas, co komu do czego pasuje. Bardzo często jest dyskusja dotycząca na przykład rozbudowy zabytkowych części miasta. Czy dobudowujemy bardziej historycznie, czy mniej historycznie, czy bardziej nowocześnie, ale to już jest bardzo dobra dyskusja, bo ona pokazuje, że nas coś obchodzi, coś nas interesuje, każdy ma jakieś zdanie, a najgorsze jest takie pozostawianie po prostu zupełnie na żywioł budownictwa, co się komu trafi, jakie kto tańsze okna dostanie do tej swojej starej kamienicy i na każdym piętrze jest, w każdym oknie inny podział. To jest właśnie to, że w krajach, gdzie ten ład przestrzenny był pilnowany i niezmącony niczym przez długi czas, dyskusja na temat wymiany okien, to nie jest problem. Każdy wie, że on sobie nie może w domu wymienić okna, jak mieszka w jakimś budynku, na takie zupełnie inne. A z kolei jak się pojedzie za wschodnią granicę, no to tam widać budynki z wielkiej płyty, które każdy ma już inaczej przerobiony balkon, jeden ma werandę, drugi ma okręt podwodny, a jeden rakietę kosmiczną. Także można powiedzieć, że to są różne sposoby postrzegania ładu, czy też braku ładu. Ta granica się przesuwa.
No właśnie.
Jak się leci samolotem i się już leci nad Szwajcarią, to człowiek czuje, że już jest w innym kraju, bo to wszystko takie jest jakieś poukładane. Nasz ład jest po prostu taki, można powiedzieć, jeszcze niedopracowany.
Przejściowy.
Jeszcze niedopracowany i trudny będzie do ocenienia przez następne pokolenia, bo taką mieliśmy dyskusję też w środowisku, że jednak każdy poprzedni okres jesteśmy w stanie nawet ocenić i spoglądając na budynki, wiedzieć, z jakiego okresu on był. Natomiast w naszych czasach, jak dodajemy do tej, na przykład, tak jak Ania mówiła, do Starego Miasta coś nowego, to jeżeli ono będzie imitowało tą starą zabudowę, to później będzie problem, czy to jest z tego okresu, czy nie z tego. Więc w mojej ocenie i tam wielu kolegów byłoby fajnie, gdyby była możliwość prowadzenia w starą strukturę tej naszej współczesnej struktury, tak? Czy rodzaju budynku, tak jak to robią świetnie Estończycy. Oni po prostu, Estonia jest maleńkim krajem, a oni w starej tkance nie projektują starej zabudowy, tylko wprowadzają nowoczesność i to świetnie ze sobą współgra. No ale u nas niestety to jeszcze jest taka, tak jak mówimy, okres przejściowy i nie każdy to rozumie.
Dzisiaj to już wszystko. Na drugą część opowieści o przestrzeni w ciągu ostatnich 28 lat zapraszam za tydzień. W audycji uczestniczyli Tomasz Chmielnik, Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz, Ludmiła Urbańska, Małgorzata Schmidt, Anna Pawicka-Zabojszcz. Dobranoc, mówi Państwu Robert Erdman. Mm-hmm.